Dzień dobry Państwu. Może zamkniemy. Głos się będzie też inaczej rozchodził, ale wpuścimy oczywiście najpierw. Jak najbardziej, zapraszamy. Witam Państwa w gościnnych progach siedziby Fundacji imienia Stefana Batorego na spotkaniu pod tytułem W stronę przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych. Chcę zwrócić Państwa uwagę na ten tytuł, na tą frazę w stronę. Dziś jest środa popielcowa i można zbudować taką metaforę, że skoro po tylu latach wciąż mówimy w stronę, to jest powód, żeby posypać głowy popiołem. Ale oczywiście nie poprzestaniemy na pokucie. Jest też mocne postanowienie poprawy. Są propozycje, które przedstawimy tutaj Państwu. Eksperci je Państwu przedstawią i poddadzą dyskusji państwa, z Państwa również udziałem. Ja się nazywam Wojciech Szalonk i będę Państwu pomagał podczas tej pierwszej części. Potem zastąpi mnie kolega Sławomir Wikariak z dziennika Gazety Prawnej. Proszę Państwa, o oficjalne rozpoczęcie poproszę pana Grzegorza Makowskiego, dyrektora programu Odpowiedzialne Państwo, Fundacja imienia Stefana Batorego oczywiście. Prosimy.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim, którzy zdecydowali się do nas przyjść. Słychać mnie. Bardzo dziękuję w szczególności prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezesowi NIK, naszym partnerom z Polskich Linii, PKP Polskich Linii Kolejowych i gościowi, pani dyrektor z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która też do nas dołączy i będzie się z nami dzieliła refleksjami. To dla nas bardzo ważne jest, żeby organizować tego rodzaju wydarzenia we współpracy z różnymi podmiotami, nie tylko tak powiem w naszym takim pozarządowym sosie, ale próbować współpracować z instytucjami publicznymi, z firmami, z ekspertami. I ja już bardzo szybko, tylko dwa słowa dosłownie, skąd ta konferencja, dlaczego w ogóle fundacja się zajmuje zamówieniami publicznymi. Bardzo krótko. Fundacja od kilkunastu lat w ogóle się zajmuje działaniami na rzecz poprawy jakości życia publicznego. Od wielu, wielu lat zamówienia publiczne, widzę, są też osoby z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, no są wskazywane w różnych opracowaniach, raportach jako taki obszar szczególnego ryzyka zagrożenia korupcją. I to jest dla nas bardzo trudny temat. Ja jestem socjologiem, nie mamy wykwalifikowanych w kwestii zamówień publicznych prawników w fundacji, ale jakby mamy takie poczucie, że powinniśmy się tym zająć. No i spróbowaliśmy wejść w ten temat ponad dwa lata temu. Chcąc jakby sprowadzić trochę takiego obywatelskiego spojrzenia na tę kwestię. No i też chcąc, tak jak nasze działania zazwyczaj wyglądają, no pobudzić debatę na temat tego zagadnienia i też pobudzić decydentów do tego, żeby no uczyniły ten kawałek życia publicznego lepszym. O dwóch takich naszych inicjatywach, w które się zaangażowaliśmy dzisiaj, będzie mowa. Jedno to jest barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych, taką bardzo wczesną wersję, myśmy rok temu prezentowali tego barometru, on już teraz jest, działa, można go używać, krytykować, poprawiać. A druga rzecz to jest Pakt Uczciwości, to jest taki projekt, który zrealizujemy wspólnie z Ministerstwem Rozwoju, a przede wszystkim z Polskimi Liniami Kolejowymi. Do tego też będziemy nawiązywać. No i ja na tym poprzestanę, oddaję prowadzącemu, żeby nas tutaj odpowiednio moderował.
Żeby poprowadził, tak. Pan dyrektor jest oczywiście dżentelmenem, co udowodnił w tej chwili, bo nie podał Państwu, nie mówił o pieniądzach, bo dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale ja powiem w takim razie, mówimy o kwocie od 100 do 150 miliardów złotych rocznie. Także jest o czym mówić naprawdę. Proszę Państwa, zaczynamy od tematu ryzyko nadużyć w zamówieniach publicznych, główne problemy i remedia. I zapraszam osoby, które tutaj potraktuję swoimi pytaniami. Pan Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli, zapraszamy. Pan prezes jako pierwszy ma możliwość wyboru miejsca oprócz tego skrajnego.
Rozłożę sobie na papki, więc wolę przystąpić.
Bardzo proszę. Prosimy o powrót. Pan Grzegorz Makowski, dyrektor programu Odpowiedzialne Państwo Fundacji imienia Stefana Batorego. Pan Piotr Markowski, portal Zamówienia 2.0, współtwórca barometru ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych. Witamy. Pan Hubert Nowak, wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Pani Jolanta Pawluk, dyrektor projektu PKP Polskiej Linii Kolejowej S.A. Pan Mirosław Pol, zastępca dyrektora Centralnego Biura Zamówień PKP Polskiej Linii Kolejowej S.A. Prosimy. Sprawdzam, są jeszcze miejsca? Tak. I pani Ewa Stankiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Postępowań Przetargowych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nie, to moje. Tak, ja muszę mieć państwa wszystkich na oku, z boku właśnie, dlatego będę siedział. Proszę państwa, jeszcze jedna taka uwaga techniczno-organizacyjna. Są dwie opcje, to znaczy jest opcja taka, że my tutaj sobie podebatujemy, państwo pokornie posłuchają, po czym ewentualnie zechcą zadać pytania. Jest opcja druga, że państwo staną się współuczestnikami wydarzenia i ja spróbuję jakoś zapanować, gdyby państwo nad sytuacją, gdyby państwo zechcieli ewentualnie dzielić się swoimi uwagami już w trakcie. Którą formę państwo wybiorą, to zostawiam państwu spontanicznie. Generalnie ta druga to jest na zasadzie, że ci państwo muszą, a państwo mogą, więc tutaj zostawiam państwu swobodę. Moi szacowni paneliści swobody oczywiście nie mają. Dobrze to określiłem? Drodzy państwo, ponieważ... Tak, to jeszcze te czynności techniczne. Już.
Woda w gotowości.
Tak. Notatki rozłożone, woda w gotowości, chusteczki wzięte. OK, zaczynamy. Drodzy państwo, ponieważ padła już nazwa barometr ryzyka nadużyć w zamówieniach publicznych i ponieważ padła już nazwa paktu uczciwości, to prosimy o rozwinięcie. I to pan dyrektor chyba, tak? Wrócimy do pana. Prosimy bardzo.
Żebyśmy
wiedzieli, o czym mówimy, zaraz będzie krzyżowy ogień pytań. Ja być może będę dopytywał już w trakcie. Proszę się nie gniewać.
Oczywiście nie zamierzam wyczerpać tematu w ciągu 5 minut, które założyłem na wypowiedź. No i tak, dosłownie bardzo krótko. My się podzielimy z Piotrem Markowskim, z którym żeśmy głównie tworzyli owo narzędzie, barometr, o którym chcę powiedzieć. Ale jeszcze wracając do tej naszej misji jako fundacji i trochę takiego naszego oglądu właśnie rynku zamówień publicznych. Mi trochę te zamówienia publiczne, być może nawet ukaże się jakiś tekst niedługo, no, przypominały mi trochę takie powietrze, no, bo my jesteśmy jako obywatele właściwie zanurzeni w tych zamówieniach. No, jeździmy po drogach, które są kupowane,
zamówione
w przetargach, tak? Posyłamy dzieci do szkół, w których są wyposażane w przetargach. Więc no, chciałoby się, żebyśmy się tym więcej, bardziej, bliżej interesowali. I ta nasza inicjatywa właśnie wynikła, barometru przede wszystkim, wynikła z tego, że uważamy, że można ludzi wciągnąć w obserwację rynku zamówień publicznych w imię tego, żeby on był po prostu bardziej przejrzysty, bardziej transparentny, lepiej kontrolowany. My nie wątpimy jakby w kompetencje Najwyższej Izby Kontroli czy Urzędu Zamówień Publicznych, że one są w stanie ten rynek polepszać, ale no, to jest też tak, że mamy setki tysięcy zamówień i dosłownie kilka instytucji, nawet jeżeli one są bardzo duże, to przecież wszystkiego nie skontrolują, tak?
Państwo nie zrobi wszystkiego za nas.
Państwo nie zrobi wszystkiego, więc jakby ta nasza inicjatywa wynikała z takiego właśnie oto przemyślenia, że są narzędzia, są instrumenty i jest potrzeba, żeby wciągać ludzi w obserwację tego rynku zamówień publicznych, który jest tak istotny dla nas wszystkich. I może Piotr, no dosłownie 5 minut powiesz, co to jest ten barometr, a ja później wrócę jeszcze do tych paktów.
Co to jest i dlaczego nie warto się wahać, by go użyć?
Dzień dobry państwu. Więc tak, barometr ryzyka nadużyć to jest w zasadzie narzędzie online, dostępne dla każdego.
Pod adresem, już teraz?
Tak, już w tym momencie. Dostępne pod adresem barometrryzyka.pl. Oprócz standardowych informacji tam odnośnie metodologii jest od razu narzędzie, które umożliwia wszystkim tak, zainteresowanym zobaczenie tak, i weryfikację tych postępowań, czyli wyników tak naprawdę naszej pracy. Co znajduje się w tym barometrze? Ano przede wszystkim opracowane przez nas wyniki postępowań oraz profile zamawiających i wykonawców. Przez wyniki postępowań rozumiemy oczywiście każdą część w postępowaniu, czyli jeżeli powiedzmy w zamówieniu było, zamówienie było podzielone na 100 części, to my otrzymamy wtedy 100 wyników. Każdy taki wynik opatrzony jest wskaźnikiem barometru ryzyka. Ten wskaźnik jest zależny od tego, algorytm wyliczania tego wskaźnika jest zależny od tego, z jakiej bazy pochodzi, gdzie zostało opublikowane postępowanie. My akurat zajmowaliśmy się biuletyniem zamówień publicznych, w których jest więcej informacji niż w Tenders Electronic Daily. I teraz ten wskaźnik, barometr ryzyka nadużyć, który jest wyświetlany w postępowaniach z biuletynu zamówień publicznych, to jest wskaźnik, który został stworzony i przygotowany przez nas na podstawie naszego algorytmu. Z kolei TED jest to indeks, można powiedzieć, CRI, który został przygotowany przez naszego partnera, który także z nami współpracował przy tworzeniu barometru. Tylko zapomniałem nazwy. Government Transparency Institute, z Węgier. I teraz, jak można wykorzystywać ten barometr? Ano, to zależy od grupy docelowej, tak, ponieważ wiele zainteresowanych...
Przepraszam, czy ja mogę jeszcze wpaść w słowo?
Tak.
Bo pojawia się jakaś ocena. Jaka ocena, jak sformułowana, jak wyrażona, jaką wartością jest dobra, a jaka jest niedobra?
Dobrze, to ta ocena jest w skali od 0 do 1. I teraz... Zero to jest najgorsza ocena, czyli przepraszam, najlepsza ocena, czyli ten wskaźnik ryzyka jest najmniejszy i wtedy możemy mówić o tym, że ryzyko wystąpienia naruszeń jest minimalne, a w przypadku, gdy uzyskany on jest wyżej, tak, no to wtedy możemy mówić do jedynki, że wtedy ryzyko jest bardzo duże.
Na razie dowiedzieliśmy się, jaki serial ogląda pan dyrektor.
Żyje, barometr żyje, można owo ryzyko mierzyć, to o czym mówił Piotr.
O właśnie, i teraz jakbyśmy troszeczkę przesunęli, żeby Państwo widzieli. Czyli ta ocena jest z lewej strony, tak?
Tak. No, załóżmy, że interesuje mnie konkretne zamówienie, klikam na to zamówienie, patrzę, czy było tam ryzyko, czy nie było. Mogę sobie obejrzeć kartę takiej oceny takiego zamówienia.
Nie wiem, czy wszyscy pana słyszą w tej chwili.
Kartę oceny takiego zamówienia pod kątem tych wskaźników, które myśmy zidentyfikowali jako takie, które owo ryzyko wskazują. Ja nie będę tego tłumaczył, bo to wszystko jest opisane, ale oczywiście jestem chętny odpowiedzieć na wszelkie pytania. Możemy sobie oglądać poszczególnych zamawiających. Patrzeć, czy oni przypadkiem tak historycznie to nie angażują się w zbyt ryzykowne zamówienia publiczne.
Tam jest taka zielonkawa ikonka, czy jak się będzie zbliżać do jedności, to stanie się czerwona też? Ostrzegawczo.
Generalnie barometr pokazuje tak, że im bliżej jednego, tym gorzej. Im bliżej zera, tym lepiej. Tak to najprościej rzecz ujmując. Nie jest stałe, może się zmieniać, bo są nowe zamówienia. Pojawiają się, prawda... też i zmiany w przepisach prawa, ale to jakby wiele zmiennych to
tutaj
konsumuje.
Widzimy tą mapę i jeszcze wykres, to znaczy te dane są na wiele różnych sposobów przedstawiane.
Tak, no można sobie na przykład zobaczyć, że taki zamawiający ma najwięcej zamówień tak geograficznie rozrzuconych w ten sposób akurat, od takich wykonawców. To też jest pewna informacja, no większość zamawiających zamawia najbliżej siebie, ale na przykład dla gmin to jest ciekawa informacja. No bo jeżeli na przykład, nie wiem, 90% nie wiem, dla ośrodka pomocy społecznej pochodzi z tej samej gminy albo z tego samego powiatu na usługi, które generalnie mogłyby być zamówione z całego kraju, no to ja już bym się zastanowił, czy aby tam przypadkiem się takiemu GOPS-owi, gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej nie przyjrzeć. Ja może nie będę prezentował tego, bo to jakby dużo jest klikania, że tak powiem, ale skoro już zabrałem Piotrowi mikrofon i mam te swoje dwie minuty, bo nie chcę tu zabierać głosu pozostałym prelegentom, to chciałem powiedzieć dosłownie dwie rzeczy, właśnie trochę a propos tego, po co komu ten barometr jest. Znaczy, myśmy go wykorzystali na razie w fundacji po to, żeby trochę opisać rynek zamówień publicznych w Polsce. No i na przykład co ustaliliśmy? Ja chcę powiedzieć, że oczywiście zaczęliśmy od środy popielcowej, ale według tych naszych kryteriów no ten rynek nie jest aż taki zły z dwóch względów. Znaczy, to jak my to mierzymy, to ryzyko w skali od 0 do 1, no to my wypadamy gdzieś w 1/3 tej skali. Tak? 0,31 nam wyszedł wynik dla całego rynku zamówień publicznych. Czyli to niby nie jest źle, ale jak się wejdzie do tego rynku, bo on jest ogromny, no to się okazuje, że jest mnóstwo takich raf wewnątrz. No, spółki komunalne, spółki publiczne, tak to nazwę, znaczy generalnie z udziałem jakichś instytucji publicznych, z udziałami. A one, zwłaszcza spółki komunalne, mają tendencję do organizowania takich bardzo ryzykownych, według tego naszego wskaźnika, zamówień. Bardzo ryzykowny jest sektor w ogóle usług i dostaw, w szczególności dostawy, usługi szkoleniowe, prawnicze, konsultingowe, marketingowe, badawcze, IT. Tak jak dla całego rynku ten wskaźnik jest 0,31, jak wspomniałem, to dla tych usług to jest nawet 0,60. To jest spore ryzyko. Jakbym miał gdzieś kontrolować, to bym tam kontrolował na przykład. No i druga rzecz, którą chcę powiedzieć, po co to jest? No nam to się przydaje analitycznie, że tak powiem. Ja już miałem parę takich prezentacji tego barometru, między innymi wśród radnych. Radni to jest taka na przykład grupa, która no powinna patrzeć na ręce tej władzy włodarzom samorządowym. Oni bardzo często nie mają wiedzy, nie wiedzą, jakie gminy organizują przetargi, kiedy, gdzie, jakie były wyniki i tak dalej. Dla nich między innymi to jest to narzędzie, bo mogą sobie sprawdzić konkretny przetarg w ich gminie albo nawet wszystkie przetargi i zapytać tego wójta czy burmistrza, no, panie wójcie czy burmistrzu, dlaczego pan organizuje przetargi, w których non-stop są tak krótkie okresy składania ofert, że po prostu nikt prawie nie zdąża, żeby te oferty składać. To jest między innymi jedna z grup docelowych.
Dziennikarze, może odpowiedź jest w słowie prawie, nikt prawie.
No i tak to działa. Znaczy, no, liczymy na to, że będziemy to promować, będziemy to pokazywać, liczymy na to, że no, będzie to miało taki walor edukacyjny, informacyjny, że będzie się to po prostu rozwijać, bo informacja to władza, no, krótko mówiąc, i chcemy trochę tej władzy przekazać w dół.
No to porozmawiajmy o tym, jak to jest rzeczywiście z tym rynkiem zamówień publicznych, bo pan dyrektor zechciał nieco stonować, to ja będę w takim razie adwokatem diabła, co uwielbiam. I zapytam, jak to jest w takim razie, że ja pracuję w dziennikarskim fachu od ćwierć wieku i kiedyś nie spotykałem się, przynajmniej nie z takim natężeniem, z takim zjawiskiem, ponieważ ja się specjalizuję w dziennikarstwie gospodarczym, z takim zjawiskiem coraz większej, mam wrażenie niestety, liczby przedsiębiorców, którzy mówią, że oni z państwem i zamówieniami publicznymi, samorządowymi nie chcą mieć absolutnie nic wspólnego. Jakby z zasady skreślają w ogóle tą część zamówień, chociaż są tam potężne pieniądze do wzięcia. To jest jakaś niepokojąca oznaka. A nawet w materiałach, które państwo mi łaskawie dostarczyli przed naszym spotkaniem, no jest informacja, że w niektórych kategoriach, na przykład jeśli chodzi o liczbę przetargów, gdzie zgłasza się tylko jeden oferent, że Polska jest pod tym względem no niechlubnym niestety rekordzistą w Unii Europejskiej. Więc z jednej strony rozumiem, że coś osiągnęliśmy, że to nie jest tak, że mamy tu bantustan przysłowiowy, ale z drugiej strony jest jeszcze sporo do zrobienia. I wie na pewno o tym pan prezes Kwiatkowski. Wszystkie są włączone, tak, zadbałem.
Jest środa popielcowa, więc wypadałoby
zacząć. Państwo podjęli tą metaforę, dziękuję.
Posypania głowy popiołem, ale to ja powiem troszeczkę przewrotnie, bo mamy już wyniki porównawcze, także Najwyższa Izba Kontroli jest zaangażowana w taką ścisłą współpracę z organami kontroli innych państw Unii Europejskiej i ja z tym fragmentem diagnozy, który był na początku, że w Polsce może nie jest aż tak źle, ale zaraz powiem, gdzie jest gorzej, rzeczywiście się całkowicie zgadzamy. Oczywiście inaczej wygląda Polska, jeżeli porównywać system przetargów, system zamówień publicznych i całego tego rynku Polska z krajami skandynawskimi, ale jeżeli już porównujemy to, co się dzieje w Polsce z krajami w Europie Środkowo-Wschodniej, to mogę Państwu powiedzieć, że tutaj przejrzystość różnych procedur, sposobów podejmowania decyzji sytuuje nas naprawdę, bym powiedział, na czele tej listy, a nie na końcu tej listy. I żebym nie zapomniał, ja złożę jedną ważną deklarację, która naszych gospodarzy niezwykle
już teraz? Cieszy.
Już teraz, bo...
No to na pewno Pan nie zapomni.
Dzięki temu na pewno nie zapomnę, ona może być istotna także dla tych, którzy nas słuchają, to zacznę dykteryjką. Kiedyś byliśmy na prezentacji naszego raportu o systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Grupa samorządowców słuchała. To był raport, w którym oceniliśmy go pozytywnie. System PPP oczywiście, że jest prawidłowo prowadzony. Do mnie podeszła później grupa samorządowców, powiedziała: panie prezesie, pana słowa dla nas były istotne, bo dzięki temu mamy odwagę w ogóle w te projekty wejść. Więc ja teraz złożę taką deklarację, która też jest niezwykle istotna dla naszych beneficjentów. W nomenklaturze NIK-owskiej naszymi beneficjentami są ci, do których wchodzimy na kontrolę. Oni się nie do końca zgadzają z tego typu nomenklaturą, którą my się posługujemy w Izbie, ale pozwolę sobie trzymać się jej jako przyjętej. Więc ja kieruję te słowa do naszych potencjalnych beneficjentów. Będziemy korzystać z barometru ryzyka nadużyć. To będzie narzędzie, z którego przygotowując się do kontroli, typując potencjalne obszary ryzyka, czytaj naszych potencjalnych beneficjentów, którzy powinni się przesunąć na czele listy tych, na których powinniśmy zwrócić uwagę. Będziemy korzystać z tego narzędzia. Uważam, że ono jest bardzo praktyczne, bardzo wygodne i bardzo użyteczne. I to jest ważna informacja, która płynie z dzisiejszej konferencji.
Panie prezesie, ona jest ważna również dlatego, że taki potencjalny beneficjent będzie się mógł przygotować. To znaczy będzie mógł zobaczyć, jak wypada w tym rankingu, w tym barometrze, wiedząc, że wy też będziecie patrzeć na ten sam instrument.
Jeżeli przez przygotowanie rozumiemy chęć ze strony tego podmiotu doprowadzenia do tego, żeby lepiej wypadać w barometrze, czyli stosować czytelniejsze reguły postępowania i na przykład zastanowić się, dlaczego w danej gminie przetargi wygrywa wyłącznie firma z danej gminy, tak, to jest dobry sygnał i taki efekt tak zwany prewencyjny, jak mówimy, w wyniku naszych kontroli chcielibyśmy osiągnąć, a przypomnę, że to Najwyższa Izba Kontroli rokrocznie wchodząc na tak zwaną kontrolę budżetową do wszystkich ministerstw, urzędów centralnych i innych dysponentów budżetowych, do pierwszej grupy obowiązkowo do wszystkich, do innych już losowo to się zmienia, bym powiedział, my w każdej takiej kontroli budżetowej zawsze stałym elementem tej kontroli jest kontrola wszystkich zamówień publicznych, więc to z punktu widzenia tych instytucji ta moja deklaracja jest dosyć istotna.
Nawet bardzo.
Ja nie wiem, czy w tych dygresjach nie zapomniałem odpowiedzieć na pytanie, w razie czego można je ponownie.
Myślę, że ta ocena gdzieś była zawarta w tej odpowiedzi, bo przypomnę, pytałem o to, czy jest tak prawie dobrze, jak mówił pan dyrektor, czy tak źle, jak wskazują niektórzy praktycy tego...
To ja może tak tego... aktywnie jedno zdanie w to powiem, bo przepraszam, żeby nie było za słodko. To, co nas niepokoi, to, co zresztą wychodzi z dokumentów przez państwa przygotowanych. Nie mam żadnej wątpliwości, że takiej pogłębionej analizie musi być poddana ta sytuacja, jak źle wyglądamy w kontekście małej ilości składanych ofert. My oczywiście jakąś tam wstępną diagnozę też możemy mieć. Nie mam żadnej wątpliwości, że trzeba się przyjrzeć w ogóle problemowi. Sprawie ofert wspólnych. Jeżeli mamy na rynku w praktyce, nie wiem, kilka firm, które jest w stanie złożyć ofertę w danym zamówieniu, mówimy szczególnie o tych dużych, i mamy przepisy, gdzie często ta oferta jest składana przez konsorcjum, to w praktyce taki konsorcjum oczywiście, że wpływa na możliwość konkurencji na rynku, bo oferta złożona przez kilku dużych partnerów de facto może wyeliminować możliwość złożenia jakiejkolwiek innej oferty. My też, i to też powinienem powiedzieć, że z taką sympatią i nadzieją obserwujemy tą informację, że Ministerstwo Rozwoju, premier Morawiecki wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych składa deklarację przeglądu przepisów i także może jednego nowelizacji, jednego aktu prawnego. Ja mogę powiedzieć, że my ze swojej strony też byśmy widzieli taką potrzebę, może nawet składając tą deklarację dalej, napisania nowego prawa, takiego, które by było czytelniejsze, bardziej transparentne po tych wszystkich nowelizacjach, a przypomnę, że średnia ilość tych nowelizacji to jest co najmniej jedna w roku. Mamy wrażenie, żebym powiedział, takie poczucie stabilności tego prawa, a temu by to mogło służyć, niewątpliwie także przyczyniłoby się do tego, że sytuacja w obszarze zamówień publicznych byłaby lepsza.
Tak, ja nawet chciałem powiedzieć właśnie w tej chwili, że chciałem też zachować pewną dramaturgię i za chwilę zapytać o to, czy barometr ostatecznie nie ma doprowadzić do tego, że nie ma ambicji doprowadzenia do tego, żeby zmienić przepisy właśnie. O ocenę sytuacji też poproszę pana prezesa Huberta Nowaka z Urzędu Zamówień Publicznych. Może formułując pytanie w ten sposób, czy taki barometr to uzupełnienie, konkurencja, to oznaka, że jednak pan dyrektor tego nie wyraził, oczywiście pan dyrektor Makowski, że to, co jest, nie wystarczy, włącznie z wysiłkami Urzędu Zamówień Publicznych. Jak to odbieracie państwo? I może też taka ważna deklaracja, jak NIK, za chwilę?
Ja może też odpowiem w ten sposób. Mi jest dużo łatwiej, myślę, niż większości osób na tej sali, ponieważ ja w tej inicjatywie barometru i w inicjatywie paktów uczciwości uczestniczyłem, powiedzmy, już od 2 lat, tak, więc jest mi łatwiej znać atuty, ewentualne słabe strony tych 2 instrumentów i tych 2 inicjatyw. I na pewno jestem za wszelkimi tego typu inicjatywami. Są to inicjatywy, które nie są w żaden sposób konkurencyjne z inicjatywami podejmowanymi przez organy, które są upoważnione do podejmowania określonych działań w zakresie systemu zamówień publicznych. Natomiast są to inicjatywy, które wspomagają system prawa zamówień publicznych. Dlaczego? Ponieważ system prawa zamówień publicznych jest tak naprawdę świeżą, bardzo młodą dziedziną. On ma 23 lata. Ja pamiętam początki po roku 1994, kiedy Urząd Zamówień Publicznych, ja w owym okresie byłem szeregowym pracownikiem Urzędu Zamówień Publicznych, pamiętam, jak były wyjazdy w teren, żeby tłumaczyć tą ustawę, powody i tak dalej, to pamiętam pierwsze komentarze poszczególnych samorządowców. Oni twierdzili, bardzo fajne rzeczy opowiadamy, to jest bardzo ciekawa ustawa, bardzo ciekawa procedura, ale u nas się nie przyjmie. Takie były komentarze, takie były dykteryjki. To było nie tak daleko, 20 lat temu.
No, bo wtedy ludzie kręcili nosami, w ogóle nie uda się.
Tak, natomiast dzisiaj zwróćcie państwo uwagę, w jakiej jesteśmy sytuacji. Jest już bardzo wielu specjalistów, bardzo wiele wyspecjalizowanych podmiotów. Zamawiający mają bardzo szeroką i rozległą wiedzę w zakresie zamówień publicznych. Ten poziom stosowania prawa zamówień publicznych jest zdecydowanie wyższy niż był w przeszłości. I są podejmowane takie inicjatywy, jak tutaj Fundacja Batorego podejmuje. To są wszystko inicjatywy, które zmierzają do zwiększenia jakości stosowania prawa zamówień publicznych, do zwiększenia konkurencyjności, do zwiększenia świadomości nas wszystkich o tym, że to są wydawane nasze wspólne pieniądze.
No właśnie, to podkreślajmy, bo to nie są jakieś abstrakcyjne 100 miliardów. One są abstrakcyjne ze względu na sumę oczywiście dla każdego z nas, ale wiemy, że one są tak naprawdę jak najbardziej realne i stają się tymi wszystkimi właśnie drogami i tym wszystkim, co za te pieniądze powstaje, ale to są nasze pieniądze na litość boską, nie żadnej korporacji czy kogoś tam, tylko nasze. Nasze.
Dokładnie i pod tym się podpisuje, myślę, i urząd, i każdy inny organ, który ma uprawnienia czy kontrolne, czy sprawdzające w zakresie rynku zamówień publicznych. Mi się też wydaje, że takie debaty, takie spotkania jak w dniu dzisiejszym, debaty, które miały miejsce w przeszłości, rok temu w kwietniu też była tutaj debata zorganizowana przez Fundację Batorego. To są wszystko spotkania, które zmierzają małymi krokami do podniesienia poprawy i jakości systemu zamówień publicznych. Nie chcę wskazywać konkretnych sektorów, ale pamiętam 10-15 lat temu jeden, drugi sektor, poziom stosowania prawa zamówień publicznych był bardzo niski w nich. Dzisiaj, jak patrzę z perspektywy 10-15 lat, poziom stosowania prawa zamówień publicznych w tych sektorach jest dużo wyższy i on będzie rósł. I tak mi się wydaje, że ta kultura stosowania prawa zamówień publicznych będzie rosła. Na pewno będzie temu sprzyjać też już pewna, mam nadzieję, stabilizacja prawa zamówień publicznych. Mam nadzieję, obrośnięcie tej tkanki kostnej tymi stabilnymi wykładniami, stabilnymi orzeczeniami, które, mam nadzieję, ta zmienność prawa będzie coraz mniejsza i ona spowoduje, że te stosowanie tego prawa zamówień publicznych będzie tym bardziej komfortowe dla poszczególnych interesariuszy tutaj w rynku zamówień publicznych.
Panowie, a czy naszym wspólnym, zwracam się do tych panów, którzy do tej pory zabierali głos, czy naszym wspólnym marzeniem jest to, żeby na przykład w kampanii przed wyborami samorządowymi obywatel zwrócił uwagę kandydującego, byłego na przykład włodarza, który kandyduje ponownie, że drogi panie, ale barometr ryzyka pokazuje, że jest bardzo blisko jedynki, jeśli chodzi o niektóre zamówienia i niech się pan z tego wytłumaczy. To by było coś, prawda? Ja to chętnie pokażę.
Dosłownie dwa słowa, bo nie chcę na dużo czasu. Ale myśmy robili taką próbę analizy, żeby powiązać wyniki barometru z wynikami wyborów. Jedna ciekawa rzecz wyszła, to oczywiście wymaga jakichś dalszych pogłębionych oglądów, więc jakby ten barometr nie tylko jest dla ludu, ale też i dla takich analityków jak ja, fascynatów. Ale ostatnio jest rozmowa o wielokadencyjności. Na przykład mnie interesowało, czy w gminach, w których są włodarze, którzy ileś tam kadencji już siedzą na swoich stanowiskach, to czy to ryzyko jest większe czy mniejsze. Otóż nie ma różnicy.
O.
Ale to jest, ja to interpretuję w pozytywny sposób. To znaczy, że ten system jednak jest mimo różnych wad na tyle dobry, że on nie zachęca akurat aż tak bardzo do manipulowania akurat zamówieniami lokalnie. Ja nie mówię, że ci włodarze nie tworzą klik, nie tworzą, prawda, tych układów lokalnych. Tak, ale w innej sferze, obsada stanowisk i tak dalej. Zamówienia publiczne nie są aż takim łatwym kąskiem dla tego rodzaju układów. Takie jest moja wstępna interpretacja.
Z tą kliką to pan się wpisuje w narrację, niech pan uważa.
To ja trochę zniuansuję tą diagnozę, bo oczywiście jeżeli mówimy, to też szukając takich plastycznych porównań, jeżeli my mówiliśmy o zamówieniach publicznych, że zamówienia publiczne są jak powietrze, to pewno nieprawidłowości w zamówieniach publicznych są jak smog, czyli jak zanieczyszczenie tego powietrza.
Cenna metafora, prawda, czasie aktualna, szapoba.
My jako Najwyższa Izba Kontroli o smogu mówimy od kilkunastu lat i kiedyś mieliśmy poczucie, że jesteśmy głosem wołającym na puszczę i teraz aplikacje, które pokazują poziom zanieczyszczeń, trochę mi przypominają tą aplikację Barometr Ryzyka. Teraz wielu z nas ma już aplikację w telefonie i wychodząc z domu patrzę, jaki jest poziom smogu w powietrzu. Miejmy nadzieję, że świadomy wyborca w wyborach samorządowych zajrzy do Barometru Ryzyka, zanim odda głos na swojego kandydata na wójta, burmistrza lub prezydenta.
A jak pan wyjął z głowy, że tak powiem, tą metaforę, bo czeka tekst na publikację porównujący zamówienia publiczne ze smogiem.
Tak, oddaję prawa autorskie.
I mówcie o tym smogu i o głosie wołającego na puszczy, bo za chwilę z puszczą może być kłopot.
To ja tylko z diagnozą, jak to jest w samorządzie na tle innych podmiotów funkcjonujących w obszarze zamówień publicznych. Proszę Państwa, generalnie w administracji publicznej, i to mówię w oparciu o naszą kontrolę budżetową, gdzie no, mamy skalę porównawczą od, bym powiedział, od 20 lat, czy od początku funkcjonowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, generalnie jest coraz lepiej. Tych nieprawidłowości jest coraz mniej. Ja też muszę Państwu powiedzieć, że to oczywiście wywołuje pewien ból głowy moich współpracowników, bo to opiszę Państwu to też jednym zdaniem. Przychodzi kiedyś do mnie koordynator bardzo dużej kontroli, mówi: panie prezesie, fatalnie, no po prostu fatalnie.
Nic nie znaleźliśmy.
Dokładnie tak. Ja pytam, jakie nieprawidłowości? No żadnych. Dobry kontroler uważa, że jak idzie na kontrolę, to nie może być tak, że nie znajdzie żadnych nieprawidłowości.
Szuka do skutku, tak.
Coraz częściej w kontroli budżetowej, szczególnie w administracji rządowej, tych nieprawidłowości w zasadzie nie ma. W samorządzie bywa różnie, powiem dyplomatycznie. Zachęcam Państwa do lektury takiego naszego raportu dotyczącego wydatków na usługi prawnicze i konsultingowe w samorządzie terytorialnym. Niezwykle ciekawa lektura. Ryzykując może trochę obruszenie jednego z naszych uczestników, powiem, że także było ciekawą lekturą, ale to był jeszcze inny zarząd spółek w grupie PKP, kiedy konsultowaliśmy usługi prawnicze i konsultingowe w grupie spółek PKP, czyli podsumowując, administracja rządowa uważamy, że tam już jest lepiej w obszarze zamówień publicznych, w samorządzie bywa różnie, w spółkach Skarbu Państwa też bywa różnie.
Okej, okay. No to przechodzimy do praktyków wywołanych zresztą z imienia i nazwiska. PKP, Polskie Linie Kolejowe S.A. No Państwo są praktykami. Państwo te z kwestią zamówień publicznych mają do czynienia na co dzień. Jak to z Państwa punktu widzenia wygląda? Oczywiście pamiętamy cały czas, że obok siedzi prezes Najwyższej Izby Kontroli. Nie, to żartowaliśmy. Tak? Właśnie. Życzę, żeby właśnie od Państwa wracał sfrustrowany kontroler.
Ja najpierw odniosę się do barometru, bo rzeczywiście wydaje się, że to narzędzie może być pomocne przy weryfikowaniu obszarów, które wymagają gdzieś jakiejś naprawy. Tylko mam wrażenie też, że ten barometr opiera się na niepełnych informacjach. Być może tak nie jest, ale mam takie wrażenie, ponieważ żeby mieć pełną informację co do chociażby zapisów specyfikacji, bo rozumiem, że to na razie tylko zagłoszenie jest informacja, no to należałoby całą specyfikację przejrzeć, prawda, żeby móc określić obszary, które nie są do określonej specyfikacji, mówię o nie wiem, instrukcji dla wykonawców, czy o opisie przedmiotu zamówienia.
No ja podejrzewam, że on jest jakiś modyfikowany jest ten barometr, bo na przykład jeśli się zmieni prawo, choć odrobinę, prawda, no to trzeba będzie też jakoś zmieniać kryteria tego barometru.
Na drugą część.
Tak, dobrze, zostawimy.
To wydaje się, że rzeczywiście jakby powinno być wyjaśnione, bo ja akurat takiej wiedzy nie mam, czy ten barometr w ten sposób funkcjonuje. Na pewno będzie takim narzędziem, jeszcze raz powiem, które pokaże te obszary, które wymagają gdzieś jakiejś, nie wiem, większego spojrzenia na to, przyjrzenia się i być może naprawy, jeżeli są jakieś obszary, które naprawy wymagają. Natomiast druga sprawa, co do tych błędów, tak, czy prowadzenia postępowań z zamówień publicznych.
Znaczy to niekoniecznie wie pan błędów. Chodzi mi o to, że państwo będąc stroną w tych zamówieniach, to jakby mogą też ocenić, kto jest po tej drugiej stronie, kto jest tym wykonawcą, jak oni się zmieniają, jakie jest ich podejście, czy jest łatwiej realizować zamówienia publiczne, czy trudniej. No, to jest pakiet pytań właściwie do zadania.
To na ostatnie pytanie. Pewnie jest łatwiej, bo wszyscy się uczymy. Rzeczywiście zamówienia publiczne funkcjonują już około 20 lat, tak jak pan prezes Urzędu Zamówień Publicznych powiedział. Więc ta wiedza jednak istnieje. Natomiast no wiadomo, dochodzą też nowe osoby, które tej nauki wymagają, więc ona nigdy nie będzie stuprocentowa. I powiem w ten sposób. Na pewno dużą uwagę zwraca się na wszystkie postępowania te wysokiej wartości. Te wysokiej wartości, ponieważ każdy prowadzący postępowanie wie, że one będą podlegały kontroli i tutaj musi największą uwagę zwrócić, chociażby właśnie ze względu na te przyszłe kontrole, prawda, żeby tamtych uchybień było jak najwięcej, a w szczególności mówię tutaj o postępowaniach, które są współfinansowane z funduszy europejskich, no bo ewentualne każde uchybienie grozi korektami, więc tutaj to skupienie jest rzeczywiście bardzo duże i bardzo duży nacisk położony na to, żeby te postępowania szły raz sprawnie, dwa bez popełniania jakichkolwiek błędów, mówię błędów, prawda, w cudzysłowie. Być może troszeczkę inaczej jest przy mniejszych zamówieniach, ale to taka jest mentalność ludzka, wydaje się, że jeżeli wiem, że jakieś zamówienie nie będzie kontrolowane, jest małej wartości, to ja być może do niego nie będę przykładać takiej wagi. Będę robił oczywiście jak najlepiej potrafię, no ale jeżeli coś się wydarzy, to nic wielkiego się nie stanie. Mam wrażenie, że takie podejście jest. Ja na szczęście takiego nie prezentuję, ale mam wrażenie, że takie jest.
Natomiast... Błąd. Wejdę tylko z tym... Ja rozumiem, że pan tego błędu nie popełnia, ale nie sposób nie podzielić się z państwem jednym zdaniem, że wczoraj, poza tematem oczywiście, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała pewnego dżentelmena, który drugiemu dżentelmenowi, który popełnił grzech korupcji, bo wręczył drugiemu 2 bilety na mecz. To tak a propos tego, czy drobne sprawy są mniej kontrolowane. Uwaga, są wszystkie.
Pewnie są wszystkie, natomiast być może nie ma tej pewnej świadomości, że są wszystkie.
Nie, oczywiście odpowiedzialność za to dużo też jest większa.
Druga rzecz, mówimy tutaj jakby o nadużyciach w pewnym sensie od strony zamawiającego, ale też należy spojrzeć, wydaje się, na tą drugą stronę, czyli na stronę wykonawcy. Ja mam wątpliwości, czy rzeczywiście przygotowanie się wykonawcy do postępowania przetargowego, czy później udział w postępowaniu przetargowym, a później realizacja jest tak skrupulatnie weryfikowana jak działania zamawiającego. Pewnie nie. No ale właśnie te działania drugiej strony, czyli wykonawcy, również mają wpływ na prawidłowość przeprowadzania zamówień publicznych.
Ale wyobraża pan sobie na przykład taką sytuację, że jakby unosimy się nad poziom pana konkretnej firmy, tylko chodzi o pewne nastawienie w systemie, powiedzmy, że to, że zgłasza się jeden oferent, to od strony zamawiającego daje taki duży znak zapytania, czy ja zrobiłem wszystko tak, jak trzeba, prawda? Że jest to interpretowane pozytywnie, że może coś trzeba poprawić, skoro zamówienie, które chcę złożyć, które ogłosiłem, nie cieszy się zainteresowaniem.
No, to mogą być dwa aspekty brane pod uwagę. Być może rzeczywiście tylko jeden wykonawca jest danego typu usług, robót i innego wyjścia nie ma. Po prostu będzie zgłaszał się ten jeden. Natomiast jeżeli tak nie jest, czyli krąg potencjalnych wykonawców jest szerszy, może dużo szerszy, no to oczywiście zamawiający powinien wziąć pod uwagę, kurczę, no chyba coś jednak źle zrobiłem. To znaczy, być może źle postawiłem warunki udziału w postępowaniu, być może źle opisałem kryteria. Być może właśnie to, co było na początku mówione, dałem zbyt krótki czas na składanie ofert. A być może jeszcze jakieś inne zagadnienia wchodziły w grę.
To niech pan przekaże łaskawie mikrofon koleżance z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo państwa doświadczenia, tak jakie oglądaliśmy, śledziliśmy w ostatnich latach, no, to są jakoś porównywalne z tym, co pan dyrektor przed chwilą mówił. Też ogromne pieniądze, też ogromna odpowiedzialność, też kwestia pieniądze publiczne. Jak z państwa strony wygląda ten rynek i na ile pomocna będzie dla państwa ta inicjatywa barometru?
Jeżeli chodzi o nasze zamówienia, to faktycznie są to zamówienia na ogromne kwoty. Jest tutaj trochę inna kultura zamówień niż w mniejszych zamówieniach. I to jest dosyć dla nas widoczne, ponieważ mój Departament Postępowań Przetargowych nadzoruje postępowania, które są z programu budowy dróg krajowych i autostrad, czyli to są zadania na set miliony, czasem miliardy złotych, ale również udzielamy zamówień centralnie na takie mniejsze kwoty. Także mamy przegląd i dużych, i mniejszych zamówień. Jeżeli chodzi o te duże zamówienia, to problem z konkurencyjnością nie jest tak bardzo istotny. Średnia liczba ofert jest, powiedzmy, u nas około 8. Natomiast jeżeli chodzi o zamówienia mniejsze, szczególnie jeżeli chodzi o branżę informatyczną, zauważamy tam ogromny problem. Jedna oferta jest dla nas sporym problemem, nie tylko ze względu na to, że jest po prostu brak konkurencyjności i nie wiemy, czy to jest faktycznie cena rynkowa, cena tej jednej oferty, czy może to jest, no, nie chcę tutaj jakby insynuacji
czynić. Czy coś innego?
Tak, czy to jest coś innego, dokładnie. Więc trochę nam brakuje tutaj narzędzi, ale to chyba nie jest miejsce, żeby mówić o tym, jak można by prawo zmienić w kierunku takim, żeby tą konkurencyjność podnieść. Chciałam tylko zasygnalizować, że faktycznie w tych mniejszych zamówieniach problem konkurencyjności, tak jak i pan prezes Kwiatkowski wskazywał, jest. Natomiast jednak ta kultura udzielania zamówień, tak jak wskazał prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ona rośnie i faktycznie jest coraz większa. Co do tego narzędzia barometru, również brakuje mi trochę wiedzy na temat tego, jak on, skąd są
pozyskiwane... Tym bardziej polecamy drugą część konferencji.
Skąd są pozyskiwane dane, jak są zasysane, jaki poziom szczegółowości tutaj jest, jak to jest aktualizowane. Mnóstwo, no to wiadomo, to pewnie jest kwestia tylko uświadomienia tego. Natomiast jeżeli chodzi o narzędzie, to moim zdaniem nigdy nie ma takiej sytuacji, że tych narzędzi jest za dużo. Nigdy. Bo my mamy w swoich strukturach i w swoich procesach uregulowane to dosyć mocno. Mamy mnóstwo takich elementów i narzędzi, mechanizmów, które wykraczają w ogóle poza przepisy. I na przykład, żeby nie być gołosłownym, na przykład mamy takie oświadczenie o poufności i bezstronności, które podpisywane jest z każdego uczestnika procesu udzielania zamówień publicznych. Czyli jak tylko zamówienie wchodzi w fazę przygotowania, to każdy uczestnik podpisuje takie oświadczenie i ja zauważam, że czyni to z dużą świadomością. Ono jest nieduże, ma nie wiem, 3/4 strony, jest czytane, nie jest tylko podpisywane, jest czytane. Mamy na przykład takie oświadczenia dotyczące, 3 takie kluczowe oświadczenia. Pierwsze dotyczące warunków udziału w postępowaniu, które podpisywane jest przez osoby, które przygotowują te warunki udziału w postępowaniu. Przede wszystkim jakby wskazuje ono na to, że warunki są proporcjonalne, zapewniają zachowanie zasady uczciwej konkurencji. Drugie oświadczenie to dotyczy kryteriów oceny ofert i trzecie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Czyli generalnie każdy, kto jest w ten proces udzielania zamówień publicznych zaangażowany, wie, jakie u nas są narzędzia, jakie mamy mechanizmy i moim zdaniem jeżeli dojdzie do tego wszystkiego jeszcze barometr, to jak najbardziej. Uważam, że ta deklaracja prezesa Najwyższej Izby Kontroli jest tutaj największą chyba reklamą moim zdaniem i po prostu to jest dobry przykład.
To będziecie wtedy...
Ja bym wtedy nie mógł tego powiedzieć.
No właśnie. Bardzo dziękujemy, bo to wszystko jest, jak rozumiem, praca wciąż nad standardami. Mamy dwoje przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe, a Państwa oczywiście cały czas zachęcam, żeby Państwo się zastanowili nad pytaniami. Ja nie wiem, dlaczego Państwo tak usiedli nie obok siebie, czy to jest jakiś...
Inaczej było zaplanowane.
A, to o to chodziło.
Pan dyrektor.
Proszę Państwa, jak zawsze wszystko wina mediów oczywiście. Ja Panią chciałem zapytać, Pani Dyrektor, o ten drugi wątek, który już nam się tutaj pojawił, czyli o pakt uczciwości. No, bo z jednej strony brzmi dobrze, z drugiej strony jednak tak na co dzień nie deklarujemy, że jesteśmy uczciwi, żeby nie wzbudzać znaku zapytania, dlaczego deklarujemy. Więc jak to jest z faktem?
Deklarujemy.
No dobrze, deklarujemy, to proszę powiedzieć, co pod tą deklaracją się kryje. Po co to Państwu?
Znaczy, powiem, że owszem deklarujemy ze względu na to chociażby, czy dodatkowy aspekt dotyczący tego, że projekt ten dotyczący linii numer 1, chociażby o którym będzie mowa dzisiaj, jest współfinansowany z Unii Europejskiej. Więc obostrzenia są tym bardziej większe.
Ale co, Unia kazała zadeklarować uczciwość? No to chyba jest zrozumiałe samo w sobie.
To znaczy sama geneza Paktu Uczciwości to właśnie jest pewnie wynikła z doświadczeń w innych krajach i doświadczeń realizacji dużych projektów, czy no może u nas to wychodzi na to, że u nas będzie reprezentował nas duży projekt, ale projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w innych krajach. Pakt Uczciwości objął projekt w PKP PLK dotyczący prac na linii numer 1 od Zawiercia do Częstochowy. Jest to projekt bardzo duży, bo jak nawet na nasze warunki kolejowe, na warunki no, projektów, które są teraz tym bardziej skumulowane w tej perspektywie. Jest to projekt duży, jest to projekt trudny, jest to projekt wielobranżowy, no, na linii kolejowej i to jeszcze na czynnej linii kolejowej, który będzie odbywał się właśnie w takich warunkach. Chciałam tutaj wyjść poza ramy samego postępowania przetargowego, bo my mówimy o przejrzystości, o przetargu, o tej procedurze przetargowej, o ogłoszeniu, o składaniu ofert, o ocenie wykonawców. Ja jednak z racji tego, że biorę udział w realizacji projektów, no jestem skrzywiona w stronę realizacji i zawsze mówię, że może nie postępowanie przetargowe, ale całe zamówienie no wiąże się potem z realizacją tego zamówienia, ze zmianami do zamówienia, do umowy. Dlatego jest to temat bardzo obszerny pod kątem już później współpracy z wykonawcą. Dlatego tutaj pan dyrektor Pol też uwypuklił sprawę świadomości wykonawców, przygotowania wykonawców do wykonania danego zadania. To nie jest tylko złożenie oferty i czekanie na obrót sprawy, bo to już złożenie oferty powinno być pełną deklaracją i możliwością do wykonania roboty. Nasze roboty są specyficzne, jak już mówiłam, duże, wielobranżowe. No, rynek jest specyficzny ze względu na tą branżę kolejową. I naprawdę nie może być sytuacji, że przypadkowy wykonawca wygrywa przetarg taki na dużą kwotę. No, my mamy różne doświadczenia związane z poprzednimi, chociażby z poprzednią perspektywą, gdzie wykonawcy w takich drastycznych przypadkach byli wręcz usuwani z placu budowy. Ja cały czas mówię o realizacji, bo to jakby moja branża i też przypominam, że w tej realizacji potrzebni, no, z naszej strony potrzebni są inżynierowie, a nie prawnicy i dużo lepiej współpracuje nam się z firmami, którzy stawiają na inżynierów jako podstawę do realizacji zamówienia, znaczy zamówienia już wykonania roboty, niejako tego oddzielenia od przetargu, niż tacy wykonawcy, którzy są obwarowani prawnikami, roszczeniowcami, bo to do tego sprowadza się temat, a nie branżą techniczną, inżynierską.
Jeśli pani pozwoli, to ja może zapytam jeszcze o taki wątek, bo ten pakt uczciwości to jest umowa między zamawiającym, wykonawcą i partnerem społecznym. Mhm. Partnerem społecznym jest Fundacja imienia Stefana Batorego w tym konkretnym przypadku. Czego państwo oczekują w ramach paktu uczciwości właśnie od fundacji?
Tu mówiliśmy, bo to było wcześniej mocno konsultowane przed podpisaniem umowy, mówiliśmy o wsparciu. I to z jednej strony takie deklaracje padały i z drugiej, czyli deklaracja z fundacji o wsparciu, deklaracja z PKP PLK o współpracy, by te wsparcie przyjąć. Cały projekt taki duży, zgodnie z procedurami Unii Europejskiej, zgodnie z procedurami warunków kontraktowych FIDIC zaangażowany jest jeszcze inżynier, czyli konsultant taki techniczny, zewnętrzny nadzór nad wykonaniem robót oraz dodatkowo dochodzi jeszcze umowa na promocję. Więc tu oprócz tego, co pan redaktor powiedział, że jest to umowa pomiędzy wykonawcą, znaczy współpraca pomiędzy wykonawcą, PL-ką a fundacją. Tutaj jeszcze dochodzą te podmioty takie usługowe, funkcja inżyniera i funkcja promocji. Opierać to się będzie na współpracy w pierwszej kolejności i to dzieje się teraz właśnie na etapie przetargu, na etapie procedury przetargowej, bo jesteśmy już na zaawansowanym etapie tej procedury przetargowej, ale w dalszej części będzie dotyczyć to realizacji. No mam na myśli, ja ze swojej strony, takie funkcje konsultingowe dla realizacji robót. Oprócz tego, że my w PKP PLK mamy takie wydziały, oprócz tego, że w tym projekcie uczestniczy inżynier projektu, to jeszcze dodatkowo fundacja miałaby taką funkcję wspierającą, konsultingową.
Bardzo dziękuję. Ja mówię Państwa na pytania w tej sesji. Bardzo proszę. Jeden mikrofon może poprosimy. Bardzo konkretne pytanie poprosimy.
Halo.
Jest włączony.
Sławomir Śnieżko, jestem wiceprezesem Fundacji Akademia Antykorupcyjna. Mam jedno krótkie pytanie.
Czy do kogoś konkretnie?
Nie, ogólnie do prelegentów wszystkich. Tak. Z Państwa barometru ryzyka wynika, że sytuacja nie jest taka zła. Tak? Ten barometr jest bliżej zera niż bliżej jedynki, 0,3, czyli jest generalnie nieźle. Natomiast kilka miesięcy temu na tej sali jedna z firm audytorskich prezentowała swoje badania w zakresie nadużyć przy zamówieniach publicznych i utkwiło mi w pamięci, że oszacowała, że 38% wartości rynku zamówień publicznych w Polsce jest obarczona nieprawidłowościami, tak? Duża firma audytorska, więc badania...
Rozumiemy, czyli jak to połączyć, tak?
Jedno do drugiego, tak.
Tak. Dziękuję. Kto z Państwa udźwignie to pytanie?
Może ja spróbuję zacząć.
Bardzo prosimy.
Zacząć dźwigać. Znaczy oczywiście to trzeba by się zanurzyć trochę w ten barometr i też w pytanie, co ta firma audytorska audytowała. No ja nie pamiętam, Sławku, kiedy tej debaty. Natomiast to jest też tak, że może ja w ten sposób jeszcze trochę, żeby powiedzieć, czym ten barometr jest. On jakby nie łapie za rękę złodzieja. Tak? On pokazuje pewne zachowania podmiotów na rynku zamówień publicznych, które mogą sugerować o tym, że pod spodem, tak powiem, dzieje się coś więcej niż to.
Mogą, ale nie muszą.
Mogą, ale nie muszą. Natomiast no, jest tona literatury na ten temat poświęcona, która powiada, że no, jeżeli obserwujemy niższą konkurencyjność, to duża część na rynku zamówień publicznych, to duża część tego problemu wynika z kilku rzeczy. Albo to są po prostu, albo to jest korupcja, albo to jest nieumiejętność stosowania prawa, albo jakaś forma dezorganizacji w podmiocie. No i teraz pytanie, co to są te uchybienia? No jeżeli ktoś, ja w zeszłym roku prezentowałem przykład takiego Centrum Kształcenia Nauczycieli w Szczecinie. Znaczy znalazłem jeszcze wiele podobnych przykładów, ale on utkwił mi szczególnie w pamięci, ponieważ to jest mała jednostka, powiedzmy nie jest jakimś wielkim zamawiającym. W ciągu 6 lat wydała na zamówienia bodajże chyba 7 milionów złotych. Tego rzędu koszty. Natomiast to, co było tam interesujące, 99% zamówień, które oni organizowali, to były przetargi nieograniczone. O przeciętnej wartości 5,5 tysiąca złotych. Moje pytanie, po co robić przetargi na tego typu zamówienia? Co więcej, 90% wykonawców pochodziło niemalże z tej samej miejscowości. Więc no, ja sobie zadaję pytanie właśnie, czy to jest nieumiejętność stosowania prawa, czy to jest próba jakiegoś ukrycia...
Czyli to wyświetla wielki znak zapytania, oczywiście bez rozstrzygania...
Ale jest to jakieś uchybienie, tak? Znaczy, jest to jakiś niedowład w tej instytucji. I tego rodzaju przypadków jest bardzo dużo. To nie jest korupcja sensu stricte. No, być może oni rzeczywiście stosowali te przetargi po to, żeby ukryć jakąś gorszą praktykę. Ale być może to po prostu polega na tym, że nie potrafią z wolnej ręki udzielić w sposób transparentny zamówienia też.
Pan prezes Krzysztof Kwiatkowski i też prosiłbym już o uwzględnianie tego, że tę część za moment kończymy. Państwo są spragnieni kawy niewątpliwie.
To też odpowiadając na to pytanie, my w toku naszych kontroli też zwracamy uwagę na różne formy nieprawidłowości. Są umownie mówiąc te twarde. Mamy przetarg w komisji przetargowej. Jest osoba, która jest powiązana rodzinnie różnymi więzami z wykonawcą, który wygrywa. I to jest oczywiście okoliczność z góry wskazująca na możliwość innych uwarunkowań niż merytoryczne na rozstrzygnięcie przetargu. A w wielu kontrolach mieliśmy sytuację, gdzie na przykład jakiś dokument został nieprawidłowo oceniony, dopuszczony po terminie, wymieniony. I to są, bym powiedział, czasami sytuacje, gdzie mieliśmy jednego oferenta w przetargu. I taki wójt, burmistrz mówił, No panie, ale przecież jakbym mu nie dał uzupełnić tego dokumentu, to bym pół roku stracił. I bym powiedział, i trudno tutaj nawet czasami się doszukiwać, poza tym, że to jest błąd formalny, nie ma żadnych wątpliwości. Uchybienie, które my jako Najwyższa Izba Kontroli musimy wskazać, ale też nie mamy przekonania, że za tym coś się kryje w tle. A czasami, pokażę to państwu od innej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z twardymi przesłankami wskazującymi na możliwość wystąpienia korupcji, a ja według formalnych narzędzi nie mogłem tego nazwać jako nieprawidłowość. Najwyższa Izba Kontroli 2 lata temu ogłaszała taki bardzo głośny raport dotyczący rozwoju energetyki wiatrowej. Co się okazało? 1/3 farm wiatrowych w Polsce, masztów, jest usytuowana na działkach wójtów, burmistrzów, samorządowców danych.
Tak, pamiętam to. Tak.
W gminie mamy dziesiątki tysięcy nieruchomości. Traf chce, że za każdym razem najlepiej wieje na działce samorządowca, który podejmuje decyzję. Tylko żeby taki wiatrak umiejscowić, wcześniej Rada Gminy musiała najczęściej z wniosku wójta, burmistrza, prezydenta dokonać zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, ale przepis nie mówi, że jest to niemożliwe. Tak jak w przypadku wykorzystywania mienia komunalnego, to jest nawet podstawa wygaszenia mandatu, tak tutaj ja bym to wyprowadził z przepisów ogólnych, ale bym powiedział, puryści prawni mówili, nie, nie ma wprost tutaj wskazania, że to jest niemożliwe i co? I my byśmy musieli powiedzieć, odbyło się to zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Pokazałem tu państwu te dwa przykłady. My wtedy negatywnie oceniliśmy system jako taki, ale ja nie mogłem wskazać uchybienia dowolnemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi, bo każdy mówił, proszę mi pokazać przepis prawa, który w tym zakresie nie złamałem. Pokazuję to państwu te konteksty, bo one czasami, bym powiedział, powodują, że tam, gdzie my byśmy chcieli powiedzieć, no to uchybienie jest, bym powiedział, nieistotne, drobne, formalne i tak musimy powiedzieć, że to jest uchybienie, a tam, gdzie mamy twarde przekonanie, że proces podejmowania decyzji był nieprawidłowy, z uwagi na obowiązujące przepisy czasami tego powiedzieć nie możemy.
Trudne jest życie kontrolerów NIK-u, nie dość, że mają takie dylematy, to jeszcze czasem wracają z pustymi rękami i to jest problem. Pan prezes Nowak, już jako puentę prosimy.
Ja chciałem tylko podsumować, szanowni państwo. Barometr jest tylko narzędziem, które ma wskazać pewne ryzyko. To jest pewna estymacja, czyli to nie jest narzędzie, które wskazuje, tak, tu jest popełniona nieprawidłowość ponad wszelką wątpliwość. Tak, tu na pewno coś będzie. To jest tylko estymacja, która może pomóc ewentualnym kontrolerom przy właśnie podejmowaniu, tak jak pan prezes wskazał, decyzji, który obszar...
Żeby wiedzieli, gdzie szukać.
Tak, natomiast... Pamiętajmy też, drodzy państwo, że barometr, i to jest w materiałach w kilku miejscach napisane, że ten barometr w miarę upływu czasu, on powinien podlegać też weryfikacji, czyli te współczynniki, które były brane do oceny, czy to będzie 0, 1, czy coś między, one też powinny podlegać weryfikacji, analizie i ewentualnym uaktualnieniom. Dlaczego, drodzy państwo? Bo najprostszy przykład jest taki. Dzisiaj mówimy o tym i padło tutaj w dyskusji, jest to też w materiałach, że tą najbardziej negatywną sytuacją jest złożenie tej jednej, jedynej oferty w postępowaniu. Jest to przejaw tej najmniejszej konkurencyjności. Natomiast ja myślę, że w przyszłości, w ciągu najbliższych kilku lat, właśnie przy postępowaniach prowadzonych przez PKP PLK możemy się zderzyć z taką sytuacją, ponieważ wszędzie czytamy w prasie, ile to w ciągu najbliższych 6 lat PLK musi wydać miliardów złotych. I drodzy państwo, i z drugiej strony czytamy, że rynek wykonawców nie jest na to gotowy, żeby przerobić te pieniądze, które mają być wydane. Czyli rynek wykonawców to samo czyta i rynek wykonawców powie tak, po co ja mam się dzisiaj bić w 5, w 10 o daną ofertę, jak ja przeczekam pół roku, rok i będę już sam ją składał, tak? Bo inni nie będą mieli mocy przerobowych, żeby wziąć te oferty przerobić, bo wykonawstwo, tak jak tutaj właśnie powiedziała pani dyrektor, wykonawstwo będzie przypadać w tym samym czasie. I też ktoś, kto powie, PLK ma wykonawców, powiedzmy za rok, za dwa w postępowaniu ma 1, 2 wykonawców, to jest bardzo zły współczynnik, ale trzeba zrobić analizę, dlaczego tak się wydarzyło, tak? Dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Więc to są tylko pewne wskaźniki, które zawsze powinny zostać poddane analizie i po takiej analizie oczywiście one mogą prowadzić do wniosków w jedną bądź w drugą stronę, natomiast oczywiście nie powinny one a priori zakładać tutaj złej woli i jakiejś nieprawidłowości.
Bardzo pięknie dziękuję. Drodzy państwo, mam dla państwa same dobre wiadomości. Po pierwsze, kończymy tę część, po drugie, za drzwiami kawa czeka. Może troszeczkę opóźnimy odrobinkę następną część, bo mieliśmy ją zacząć o 11.15, no więc siłą rzeczy 11.20 z minutką. Natomiast może najważniejsze jest to, że ta pierwsza część to jest zarysowanie pewnych wątków. Z większością, o ile nie ze wszystkimi uczestnikami tego panelu, będą Państwo jeszcze mieli kontakt, czy w kuluarach za chwilę, czy podczas tej drugiej, bardziej szczegółowej, bardziej dogłębnej sesji, więc jeżeli Państwo mają jakieś wątpliwości, mają pytania, mają ewentualnie ochotę na polemikę, będzie taka okazja, zapewniam. A na razie dziękuję Państwu. Krzysztof Kwiatkowski, Grzegorz Makowski, Piotr Markowski, Hubert Nowak, Jolanta Pawluk, Mirosław Pol i Ewa Stankiewicz. Kłaniamy się nisko. Wojciech Szeron, kłaniam się. Dziękuję.
I wszystkich zapraszamy z powrotem jak najbardziej.
Tak, tak, oczywiście.
Kawa ożywi.
Jak ja Państwu powiedziałem, że Państwo mogą iść na kawę, to w domyśle proszę wrócić.